autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różne kolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
Spadła wielka asteroida, fala uderzeniowa się pojawiła i w pewnym momencie w moim ogrodzie po prostu wylądowała postać. Ta postać spojrzała na mnie i miał ogromne czarne oczy. I jak on je zobaczył, to ruszył, tak by po prostu rozpłynął się w powietrzu.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji, jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj!
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Przy mikrofonie Marek Synkiewelios. Dobry wieczór. Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Mówią Świadkowie, w którym prezentujemy wybrane najciekawsze relacje o spotkaniach z nieznanym spośród tych, które docierają do Radia Paranormalium. Dziś zaprezentujemy tylko jedną, ale za to bardzo, bardzo mocną, szokującą i złożoną historię. Zanim jednak do niej przejdziemy, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, pod którymi czekamy na Państwa relacje. Nasz adres e-mail to radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Telefon stacjonarny 32 746 0008. 32 746 0008. Numer komórkowy 530 620 493. 530 620 493. W razie gdyby na drugim końcu linii nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a bądź nagrania wiadomości głosowej. Można się z nami również kontaktować poprzez Skype'a radio.paranormalium.pl. Dziś zaprezentujemy Państwu historię z okolic Nadarzyna i Wólki Kosowskiej, w której zagadkowe zjawisko wywarło silny wpływ nie tylko na ludzi mieszkających w domu, ale również na ich zwierzęta. Cała sytuacja wydarzyła się na początku listopada 2007 roku w godzinach nocnych. Małżeństwo zostało obudzone przez skrzypienie drzwi. Żona w drzwiach ujrzała bardzo silną łunę światła. Usiadła na łóżku. Jej mąż uczynił to samo i małżonkowie skonstatowali, że prawdopodobnie doszło do włamania do ich domu. W tym momencie drzwi się zatrzasnęły. Światło było skierowane w ich stronę i było bardzo jaskrawe. Kobieta włączyła światło w pokoju i oboje zaczęli się zastanawiać, co teraz robić, czym się bronić itd. Oboje nasłuchiwali. Brak odgłosów. Otwarli drzwi. Okazało się, że za drzwiami nie było żadnego źródła światła. Zaczęli przeszukiwać dom, sprawdzali każdy pokój, każdą szafę, każdy zakątek. Wszystko było jednak szczelnie zamknięte i nie było możliwości, żeby ktokolwiek wszedł do domu. Małżonkowie nie słyszeli psów, mimo że te zawsze reagowały na pojawienia się ich bądź jakichś innych osób. Okazało się, że psy siedzą w garażu, sparaliżowane ze strachu. Dopiero siłą trzeba było wciągnąć je do domu, używając smyczy. Po wciągnięciu do domu nie było z psami żadnego kontaktu. Trzęsły się w pozycji, jak to ujęła świadek, jak sfinksy. To był jednak dopiero przedsmak tego, co miało się wydarzyć później. A to bynajmniej nie jedyna historia, jaką mieli do opowiedzenia świadkowie. Zapraszamy zatem do wysłuchania zapisu rozmowy. W nagraniu wziął udział również Piotr Cielebiaś, zastępca redaktora naczelnego Nieznanego Świata. Posłuchajmy.
Dobry wieczór.
My tutaj witam.
Wreszcie się dodzwoniliśmy do pani, zeszło nam troszeczkę z tym. To nagrywanie jest nam bardzo potrzebne, dlatego że po prostu lepiej nam będzie potem pewne rzeczy wynotować z tego nagrania, niż my byśmy mieli sobie robić teraz na przykład notatki. Zrobimy tak. Dzisiaj jest nasza pierwsza rozmowa, dlatego też dzisiaj oddamy pani głos i chcielibyśmy po prostu wysłuchać pani historii, ewentualnie wtrącić gdzieś tam na koniec parę pytań. A gdybyśmy mieli jakieś jeszcze dodatkowe pytania związane z tą sprawą, bo ona jest naprawdę spektakularna i szczerze mówiąc trzeba się do tego zabrać bardzo delikatnie i powoli, to będziemy się z panią komunikować. Ja tylko mam takie pytanie, gdzie to miało dokładnie miejsce i w jakich odstępach czasowych to się dzieje?
To znaczy tak, ta cała sytuacja, która się zdarzyła wtedy w nocy, to był 2007 rok, początek listopada. Ja dokładnie nie pamiętam dnia jako osoba niepracująca, nie bardzo jakby kojarzyłam daty, tak bardzo skrupulatnie, nie wiem, czy to jest dzisiaj piąty czy siódmy. Pierwsze spotkanie było z czwartku na piątek i to było tak, że my żeśmy poszli wcześniej spać tego dnia, tak około 10 z minutami. Tak jak napisałam, nasz dom był troszeczkę taki strefami jakby zablokowany. Sypialnia to była strefa moja, ponieważ ja jestem astmatykiem, gdzie zwierzęta nie miały prawa wejść. Po wzięciu zwierząt, dwa psy, dwa koty, okazało się, że ja mam astmę na tle alergicznym i musieliśmy jakoś sobie poradzić. W związku z tym sypialnia była terenem, gdzie koty nie miały wejścia, psy dostały garaż, a pozostałe części domu, to znaczy koty czasem się przemieszczały. I obudził nas, ponieważ zawsze dbaliśmy o to, że drzwi są zamknięte do sypialni. Obudziło nas skrzypienie drzwi. Ja usiadłam na łóżku, ponieważ zobaczyłam w drzwiach bardzo silną łunę światła. Spojrzałam odruchowo, czy mąż jest obok, bo mówię, może wyszedł. I zobaczyłam, że mąż też usiadł na łóżku. W związku z tym jakby było jasne dla nas, że mamy włamanie. Więc ja krzyknęłam do męża, mamy włam. I w tym momencie drzwi się zatrzasnęły. Nie mogliśmy zobaczyć, co było, ponieważ jakby światło było w naszą stronę skierowane, ostro. Więc nie widzieliśmy, co jest jakby w tym świetle. Było wszędzie ciemno. Zapaliłam obok lampkę łóżka na szafce, która stała. I tacy trochę zdezorientowani zaczęliśmy się zastanawiać, co wziąć, żeby no w razie czego się obronić, no trzeba wyjść. Trochę baliśmy się, że jeżeli są włamywacze, mogą zrobić nam krzywdę. Przy kozie takiej, którą mieliśmy w sypialni, były takie miecze samurajskie, które dostaliśmy wcześniej od firmy japońskiej jako taki gift. No i uzbrojeni w te miecze, mąż jeden, ja drugi, stwierdziliśmy, że nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć te drzwi. I ku naszemu zaskoczeniu, gdy otworzyliśmy drzwi, nie było tam żadnego światła. Wszystko było w mroku, wszystko było uśpione, ponieważ zaraz za drzwiami był kontakt zapalający światło w korytarzu na piętrze właśnie, więc zapaliliśmy światło. Jeszcze wcześniej, zanim żeśmy otworzyli, to żeśmy troszeczkę nasłuchiwali, czy tam ktoś nie zbiega po schodach. Schody były drewniane, więc byśmy słyszeli, że ktoś zbiega, ale nic takiego się nie stało. No i zaczęliśmy przeszukiwać dom, to znaczy tak idąc od strony sypialni, sprawdzaliśmy każdy pokój, każdą szafę, za zasłonami, jak w łazience odsłaniałam brodzik, kotarę w brodziku, to się czułam jak w filmie Psychoza Hitchcocka, no bo serce mieliśmy w gardle, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Takżeśmy sprawdzili cały dom. Okazało się, że wszystko jest szczelnie zamknięte, ponieważ jedyne okno było otwarte nad naszymi głowami w sypialni, więc nie było szansy, żeby ktoś przez nas przebrnął. Drzwi balkonowe, tarasowe były zamknięte szczelnie. Drzwi na zewnątrz były zasunięte na zasuwkę, tylko zasuwaną od przodu, także nikt nie mógł z drugiej strony ich zamknąć. No i powiem szczerze, że trochę zgłupieliśmy, co się stało. Więc usiedliśmy na dole w fotelach i tak się zastanawiamy, co to było. Czy mamy ten, mieliśmy ten włam, czy nie? No, ale ponieważ ja nie słyszałam psów, a zwykle jak schodziliśmy po schodach, to ponieważ garaż przylegał, był na tej samej ścianie co dom, to one nas słyszały i już zaraz było, że wybiegają, biegną, że do drzwi, żeby się do nas dostać. Jest cisza. Będąc dalej uzbrojeni w te miecze, wyszliśmy, to trzeba było wyjść przed budynek. Dotarliśmy do garażu, mąż otworzył garaż. Okazało się, że psy są jak sparaliżowane, trzęsą się i są przerażone. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam u naszych psów. Zaczęliśmy je wołać, próbowaliśmy, żeby poszły za nami do domu, ale nie chciały się ruszyć. W związku z tym trzeba było wziąć smycze i po prostu je ciągnąć do domu. To wyglądało dosyć śmiesznie, bo mąż ciągnął, ja je wpychałam od tyłu, żeby one chciały wejść. Co w ogóle było nie do pomyślenia, dlatego że najfajniejszą rzeczą to było wpaść do domu przez uchylone drzwi i natychmiast położyć się na kanapie, a tutaj po prostu nie było możliwości ich wciągnąć. No ja ułożyłam im takie legowiska tymczasowe na tarakocie, bo żeby nie było im zimno. Trzęsły się i po prostu w takich pozycjach jak sfinksy jakby zamarły. W ogóle nie było z nimi żadnej reakcji, żadnego kontaktu. Musieliśmy sobie spokojnie usiedli już, widząc, że jesteśmy sami, że jakby nikt nas nie napadł. Mąż nalał nam po koniaku, ponieważ nie wiedzieliśmy, no byliśmy trochę, trzeba było chłonąć. I tej nocy już w zasadzie żeśmy do świtu nie mogli zasnąć. Znaczy najpierw żeśmy bardzo długo rozmawiali, potem biegaliśmy po całym domu zapalając światła. I zastanawiając się, czy któreś mogło się samo włączyć, nie wiem, jakieś cudowne przepięcie w gniazdku albo coś i w tym samym momencie na przykład drzwi się otworzyły z klamki, co też było niemożliwe. Więc tak trochę, ale obydwoje doszliśmy do wniosku, że to nie było nic, nawet jeżeli były zapalone światła, to nie było to, co myśmy widzieli w nocy. Ponieważ widzieliśmy to obydwoje, więc ja nie miałam jakby takiego, tak to bym pomyślała, że może miałam halucynację, że spałam, nie wiem, że byłam nieprzytomna, ale tutaj byliśmy jakby obydwoje cały czas współdziałając, więc no stało się to nam obydwojgu. Bardzo dziwnie się czuliśmy. Następnego dnia powiem szczerze, że zasypiając, to znaczy, żeśmy do szafki przy łóżku schowali broń gazową, bo baliśmy się, nie widzieliśmy w dalszym ciągu, z czym mamy do czynienia. Ja zwyczajnie się bałam i spać. Jakoś w ciągu dnia człowiek się inaczej czuł, ale jak ta noc przyszła, to żeśmy się trochę jednak bali. I tutaj teraz ja nie widziałam, ponieważ gdy się obudziłam, a to też było takie bardzo dziwne, to byłam, tylko ja to jakby przeżywałam, bo znów taka sama sytuacja, że uchylają się drzwi, budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, ale jakby rozmawiam z mężem i idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. To nie jest jakby dobre spotkanie. Ja wiem, czuję to, że jestem przerażona po prostu, bo tak noc, są jakieś postacie i wycofuję się, biegnąc w stronę łóżka. Mieliśmy bardzo dużą sypialnię tam i czuję jeszcze pod nogami wykładzinę, że biegnę i krzyczę do męża, strzelaj, że oni się jakby za mną poruszają. Krzyczę, strzelaj i w tym momencie takie jakby pstryk jest, ja się budzę, ale to nie jest takie budzenie jak normalnie, człowiek się budzi i tam już ma świadomość, ale jeszcze nie otwiera oczu, tylko jest takie wstyd, ja się budzę, jest godzina, jest prawie południe, zaspaliśmy, ale to jest sobota, w związku z tym nic się nie dzieje, bo do pracy nie idziemy. Można też w tym samym momencie budzi, co ja. I ja się pytam, czy pamiętasz, co było w nocy? On mówi, że nic nie pamięta, nic się nie działo, że spał, że nic się nie działo. Więc ja jakby całą tą historię wzięłam na karp snu tylko. No bo chociaż było to tak strasznie dla mnie rzeczywiste, że w zasadzie miałam wrażenie, że to jest aż nienormalne, że Sławek tego nie pamięta. I jakby w tym momencie żeśmy stwierdzili, że to jest w zasadzie, jakby nie chcieliśmy dalej specjalnie na ten temat rozmawiać. Przyjechali do nas znajomi, żeśmy im to opowiedzieli, próbowaliśmy z nimi dojść do tego, co mogło się przyjąć. Sprawdzaliśmy kontakty znajomy z elektronikiem, więc sprawdzaliśmy kontakty, jakieś przepięcie, nic z tych rzeczy nie znaleźliśmy. No i w zasadzie można powiedzieć, że odłożyłam to jakby do lamusa, czyli przestałam o tym, starałam się o tym nie myśleć. Ja to dodam, że ja w ogóle takimi sprawami paranormalnymi byłam zainteresowana, ale jakby nie miałam na to czasu, żeby się tym w ogóle zająć, żeby coś na ten temat czytać, głębiej wchodzić. W latach 80. Jeszcze jak pracowałam w telewizji, to bardzo często robiłam program z Wandą Konarzewską Kosmos 1999 jako kierownik produkcji. Ale jakby nawet powiem szczerze, nie miałam czasu tego programu oglądać, bo byłam zajęta, sam wychowywałam dziecko. Po prostu nie miałam czasu jakby się tymi sprawami zajmować. Natomiast tuż przed tym, to się wydarzyło, znaczy cóż, no rok wcześniej zaczęłam się trochę interesować tymi rzeczami po pobycie w Meksyku, gdzie jakby takie wrażenie na mnie zrobiły te piramidy, to widziałam, że ja zaczęłam, pamiętam jak w Teotihuacan siedziałam sobie na stopniach, mąż wchodził na piramidę Słońca, ja się tam bałam wejść i tak sobie pomyślałam, po powrocie muszę kupić natychmiast całego Denikena. I faktycznie to zrobiłam, po powrocie kupiłam Denikena, czytałam, ale raczej z takiej ciekawości, nie wchodząc głębiej w te tematy, po prostu chciałam więcej dowiedzieć się, co Deniken ma do powiedzenia, bo te miasta wydawały mi się tak nierealne, i niemożliwe do jakby, że to były wykonane przez ludzi, wymyślone. W momencie, kiedy jechałam przez Meksyk i widziałam, jak Indianie żyją w dżungli. Więc gdzieś mi się to wszystko nie bardzo kleiło. Ten dom w Nadarzynie my żeśmy postawili sami, więc to nie był ani dom nawiedzony, ani stary. To nie był dom, który miał jakąś historię, to był nowy dom. Natomiast my żeśmy mieli tam wrażenie bardzo często, że jest ta przesuwająca się mgła. To znaczy na początku to myśleliśmy, że nam kominek dymi. W związku z tym sprawdzaliśmy, czy to jest dym. No ale jak się okazało, że ta mgła również pojawia się, kiedy w ogóle kominek nie jest używany, no to trochę nas to zaintrygowało. Sprawdzaliśmy firanki, oglądaliśmy, czy to jest takie złudzenie, że tam jest jakaś mgła, ale powiem szczerze, że myśmy podchodzili do tego dosyć tak żartobliwie, na zasadzie właśnie, że ja się śmiałam, że możesz z nami duchu mieszkać, ale nie krzywdź nas i będzie wszystko okej. Ja, znaczy tak pół żartem, żeśmy to jako żart traktowali, no tak, żeśmy się śmieli z tego. Któregoś dnia natomiast nasza znajoma, starsza pani, która przyjechała z tatą na obiad do nas, miała takie wrażenie, że ktoś koło niej przeszedł, bo upuściła talerz i krzyknęła, o Boże, tu ktoś przeszedł, takie zimno przeszło koło mnie. No ale to też żeśmy traktowali dosyć żartobliwie i śmieliśmy się, Kasiu, miałeś jakieś przewidzenie, nikogo tu więcej oprócz nas czwórki nie ma, więc jakaś taka dziwna sytuacja. My żeśmy w pewnym momencie zupełnie o tym przestali mówić i temat wrócił razem z filmem Czwarty mąż pierwszy go zobaczył i mówi, słuchaj, obejrzyj, ja ci nic nie będę mówić, ale nie przestrasz się. I w momencie, kiedy ja go zobaczyłam, to się rzeczywiście przestraszyłam. Dlatego, że ten tak siedzący nienormalnie nad naszymi głowami, żeśmy się cieszyli bardzo, że ptak siedzi, przylatuje do nas w otwarte okno i 50 centymetrów nad naszymi głowami nocuje.
Sprawa jest rzeczywiście intrygująca i bardzo poważna. Pierwsze pytanie, które pani się na pewno nasuwało, to czy hipnoza regresyjna mogłaby pomóc w odblokowaniu ewentualnie tych wspomnień, które są gdzieś tam zakodowane. Nie wiem, czy pani myślała o hipnozie po obejrzeniu czwartego stopnia?
To znaczy, do obejrzenia czwartego stopnia myślałam. Mhm. Po obejrzeniu czwartego stopnia przestałam myśleć.
No właśnie.
Trochę się przestraszyłam.
Problem z hipnozą...
I trochę powiem, po prostu po obejrzeniu tego filmu jakby... Do obejrzenia nie miałam żadnych problemów i myślałam o tym, spróbować coś takiego, ale ponieważ no jak to człowiek codziennie jest zaganiany, więc nie miałam czasu jakby tak głębiej się tym zająć. Mhm. Natomiast po obejrzeniu tego filmu powiem szczerze, że już nie myślałam o hipnozie regresji, znaczy przestraszyłam się trochę. Zwłaszcza, że ja tutaj jeszcze, bo to jest jakby część ta dotycząca nocy i tego, co się stało w nocy. Natomiast ja miałam jeszcze drugie, jakby takie widziałam, to znaczy my całe lato spędzamy nad jeziorem. Zajmujemy się nurkowaniem i po prostu jesteśmy nad jeziorem od kwietnia do końca sierpnia. I będąc w bazie, byliśmy w tym czasie sami, czekaliśmy na nurków, którzy mieli przyjechać. Ja odkurzałam półki i nagle usłyszałam bardzo dziwny dźwięk. To było coś takiego jak koło młyńskie, taki bardziej mechaniczny. W każdym razie wiedziałam, że jest to coś zepsutego. Takie odniosłam wrażenie pierwsze, że jest to coś zepsutego. I wyszłam przed domek, spojrzałam, ponieważ mąż był w sprężarkowni i oczywiście pierwsza myśl to była, Boże, sprężarka nam się zepsuła. Ale jak wyszłam przed nami, zobaczyłam lecącą kulę pomarańczową po niebie, więc wybiegłam dalej za domek, żeby ona mi się skryła za takie zabudowanie. To miałam wrażenie, że to zaraz upadnie, że to jest coś zepsutego. No ale nic się takiego nie stało. Tutaj akurat mąż był zajęty z tym, że też nie widział, więc jakby to też tylko ja, ale widziałam ewidentnie tą pomarańczową lecącą kulę. Więc jakby ja już nie bardzo mam złudzenia. Mhm. Natomiast jeszcze dodam, jeżeli tak? Można, jeszcze mam dwa takie dziwne rzeczy, które nam się przytrafiły, obydwojgu. Pierwsza rzecz to była, kiedy byliśmy w Bawarii i chcieliśmy zobaczyć zamek Ludwika Szalonego. I my podróżujemy często po Europie, także mamy takiego dużego Volkswagena, busa, tam mamy łóżko i śpimy jakby w samochodzie. I mieliśmy tego dnia oglądać właśnie ten zamek i nocowaliśmy godzinę przed tym miasteczkiem na stacji benzynowej w trasie jadąc. Także jak przyjechaliśmy tam o godzinie 8 rano, no to byliśmy w zasadzie po całej nocy wyspani, dosyć wypoczęci. Poszliśmy sobie rano na kawę, no bo to już drugą, bo pierwszą żeśmy na stacji od razu wypili. Poszliśmy na drugą kawę i nagle na tej drugiej kawie opanowała mnie senność. Ale tak straszna, że nie mogłam w ogóle głowy utrzymać na środku. To ciekawe, żeśmy mieli około tam 9 takim tramwajem konnym wjechać na górę do tego zamku, ponieważ nie chciało mi się iść piechotą. i żeśmy czekali po prostu na ten tramwaj. Ale ponieważ ja dostałam takiego pozornego uczucia senności, że nie byłam w stanie utrzymać głowy, to stwierdziliśmy, że to jednak jeszcze godzinę, niech ja dośpię w tym samochodzie i pojedziemy później, bo to bez sensu, jak ja jestem taka lejąca się przez ręce. No i żeśmy obydwoje poszli spać, mówili, a mnie też się jeszcze chce spać, to jeszcze się położymy. I zasnęliśmy w ogóle natychmiast. Obudził nas huk helikopterów. Okazało się, że ten tramwaj sparł paść. Więc to było tak dziwne, tak jakby ktoś mnie chciał uchronić. Nie wiem.
Bo no, rzeczywiście. Niesamowite.
To była taka senność, z którą ja sobie nie mogłam dać rady. Mimo, że ja byłam dopiero po iluś godzinach snu i to takiego głębokiego. I bardzo podobne ataki senności. My często jeździmy jesienią do Chorwacji. Tam nurkujemy i bo w Sławku to było 3 lata temu, tak? Jak byliśmy w Bośni. Po drodze postanowiliśmy pojechać do Bośni, zrobić piramidy. To było 3 lata temu. Ja zobaczyłam, że tam są piramidy i postanowiliśmy zwiedzić piramidy. I przed dojazdem tam próbowaliśmy obejrzeć jakikolwiek filmik na YouTube pokazujący piramidy i za każdym razem, choćbyśmy byli tuż na przykład po śnie, czy po czymkolwiek, po nurkowaniu, rozbudzeni, rozbawieni, żeśmy zasypiali przy nim. Ale to już taki drobiazg. No oczywiście piramidy zrobiliśmy.
Mhm. Jakie wrażenia?
No wrażenie, to znaczy tak, jeżeli chodzi o labirynt, to ja zdecydowanie uważam, że to ręka człowieka musiała tam dotknąć
tak,
tego.
Tak, bo to jest tak, że oni tam troszeczkę nie mówią wszystkiego na temat tego miejsca, to ono bezsprzecznie jest wydrążone w środku, tylko pytanie, kiedy to się stało, bo tam rzeczywiście było średniowieczne miasto, ale problem jest, że jak się tą piramidę ogląda już od drugiej strony, to ona w ogóle nie wygląda jak piramida. Na szczęście turyści widzą tylko od tej dobrej strony.
Aha.
Pytanie, wie pani, bo ja tutaj zapytam o tą hipnozę regresyjną. Wiele osób myśli, że ona coś pomoże. Niestety to nie zawsze jest tak. Dlatego, że nasza świadomość, psychika działa jak działa i tak naprawdę hipnoza regresyjna przeprowadzona prawidłowo, chociaż tu też nie ma chyba jednej opcji, jednej drogi, może co prawda odblokować pewne wspomnienia, natomiast jeżeli człowiek zastanawia się mocno nad tym, co mu się przydarzyło, jeżeli jest na przykład po seansie takiego filmu jak 4. stopień, to moim zdaniem ta hipnoza już nie ma sensu, dlatego że dotrzemy do pewnych pokładów świadomości, które mogą być wspomnieniami, ale nie muszą być wspomnieniami, mogą być kryptowspomnieniami.
Tak.
I tak naprawdę może to tylko człowieka wystraszyć, że niekoniecznie powie prawdę o tym, co zaszło. Prawdziwym wydarzeniem jest to, co państwo widzieli oboje, na pewno. Natomiast to, co pani widziała w tym stanie przypominającym półsen, no jest najciekawszym elementem z tego wszystkiego. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego zdarzenia, które widzieli państwo oboje, którego byli świadkiem oboje. Czy w momencie, kiedy obudziliście się i zobaczyliście to światło, wasz stan, powiedziałbym, psychofizyczny był zupełnie normalny? Nie odczuwaliście żadnego spowolnienia, czegoś takiego?
Nie odczuwaliśmy. Mhm. Nie, wręcz przeciwnie, byliśmy jakby szybkie myślenie, bo byliśmy przekonani w pierwszym momencie, że to jest włamanie.
Mhm. Jaki był kolor tego światła, które wpadało przez drzwi?
Ono było takie nie dokładnie jak jarzeniówka. Ono było białe, nie żółte takie jak białe, zdecydowanie białe, zdecydowanie z taką biało-niebieskie, opowiedziałabym coś takiego, w niebieski odcień wpadające.
Czy to światło, które zalało sypialnię, sprawiło, że, no nie wiem, czy było tak jasne, że niczego nie widzieliście wokoło? Czy po prostu oświetliło w sposób znaczący pokój?
Nie. Nie widzieliśmy nic dookoła, oprócz tego.
Czy byłaby pani zlokalizować źródło tego światła? Czy ono się wydostawało zza drzwi, czy raczej emanowało tak jak to się mówi, zewsząd.
Uchylone drzwi były, to pamiętam dokładnie. Ale jeśli dam potem mężowi, to będzie pan mógł też zadać mężowi pytanie, jak on to pamięta.
I potem drzwi się zatrzaskują, tak? I
tak.
To wszystko znika. Ja jakiś czas temu rozmawiałem z pewną kobietą, nie wiem, czy pani czyta Nieznany Świat, ale tam jakiś czas temu ukazała się taka bardzo ciekawa historia, która była bardzo... Była podobna do tego, co państwo opisujecie, chociaż przebiegła zupełnie inaczej. Ja to pani wyślę na maila, jeżeli pani mi tutaj poda maila.
Dobrze.
Ja go chyba mam zresztą nawet. I wyślę pani tą historię, bo tam przebiegło to w sposób bardzo podobny. Takie wydostające się, rażące światło w pewnym domu w Bieszczadach. Ale to tam sobie państwo ocenicie tą historię. Wszystko się potem zakończyło, natomiast jeżeli chodzi o psy, które mnie bardzo interesują w tym kontekście, to są psy ostre, przyjazne, jakie to
znaczy,
są
to był, to był tak, jeden z nich jest, był, bo już nie żyją, bo to już były takie wiekowe psy, nie były młode psy. Jeden to seter, a drugi był takim dużym kundlem mieszającym z owczarkiem niemieckim.
Czyli raczej psy, których nie można posądzić o to, by były tchórzliwe w takich sytuacjach.
Nie. I one, jeżeli chodzi o w ogóle pilnowanie domu, to one były bardzo zaangażowane w to. Bardzo pilnowały domu. Nie pozwalały nikomu wejść, miały wolierę. Ale nie były, znaczy one by na pewno szczekały bardzo głośno, natomiast nie były to psy, no mam wrażenie, że no nie wiem, czy zaatakowały, bo do tego nigdy nie dopuszczaliśmy.
No to zachowanie psów jest szczególnie interesujące, gdyż one w pewnych sytuacjach związanych z takimi incydentami zwykle w taki sposób reagują. Nie wiemy, z czym się to wiąże, czy z oddziaływaniami związanymi z polem elektromagnetycznym czy z czymś innym, ale to rzeczywiście ciekawe. Przejdźmy do drugiego incydentu.
Były, zdecydowanie się trzęsły, czego wcześniej ja w ogóle u nich nigdy nie widziałam. One się po prostu trzęsły.
Czy pani mówiła, że tamtej nocy nie spaliście w ogóle. Czy zauważyliście u siebie jakieś dziwne oznaki, powiedzmy, ze strony państwa organizmu, państwa psychiki po tamtym wydarzeniu? Chodzi
to
mi
znaczy, o... tak. Ja to, co napisałam, niedługo później u mnie, ja przyszłam takie załamanie nerwowe. Czułam się, jakby ktoś całą radość życia ze mnie wyssał. Po prostu się czułam. Ale też nie wiem, powiem tak, nie wiązałam tego z tym, dopóki nie zobaczyłam, bo na pewno ten stopień czwarty zrobił na nas, na mnie i na mężu piorunujące wrażenie. Ja wręcz się przestraszyłam tego filmu. Wtedy jakby dopiero powiązałam, że przecież to niedługo później się stało, że ja się tak źle czułam.
Teraz takie jeszcze pytanie, które ominąłem. Czy tam w pobliżu, to, bo to jest to był Nadarzyn, tak? Państwo już tam nie mieszkają.
Tak, tak. Nie.
Tam ktoś zakupił ten dom, tak?
Tak.
Pytam. Ktoś obcy zupełnie, państwo?
Nie, znajomi.
Aha. Nie znajomi. Słyszeliście ale państwo, żeby coś się tam działo?
Powiem szczerze, nie opowiadałam o tym.
A no tak, rzeczywiście, to by było nierozsądne. Mam takie pytanie, czy w pobliżu tego domu nie znajduje się czasem, powiedzmy, jakaś stacja przekaźnikowa, coś, co emitowałoby, powiedzmy, silne pole elektromagnetyczne, jednostka wojskowa, stamtąd jest daleko?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że dokładnie to było w Szamotach, między Nadarzynem a Wólką Kosową.
Ja sobie potem sprawdzę to, bo to też może mieć jakiś związek.
Nad rzeką Utratą, dokładnie.
Wcześniej w przeszłości miewała pani podobne incydenty? Mniemam, że nie, bo...
Nie, nigdy.
W ogóle, absolutnie.
Nie.
A czy w pani rodzinie ktoś coś podobnego kiedyś opowiadał? Czy w pani rodzinie ktoś coś podobnego mógł przechodzić? Nie wie pani?
Nie, na pewno nie.
Pytam o to dlatego, że Jak pani oglądała?
Ja nic nie wiem na ten temat, prawda?
Jak pani ogląda? Czwarty stopień.
Ja po prostu nie słyszałam.
Zostało powiedziane, że w stopniu nawet, że te zjawiska związane z tak zwanymi uprowadzeniami mają raczej charakter rodzinny. I to jest prawda. To znaczy, jeżeli ktoś temu podlega cały czas, bo te tak zwane abdukcje dzielą się na stałe, takie, kiedy człowiek jest po prostu cały czas zabierany, i na takie okazjonalne. I te stałe to w ogóle jest zupełnie inna bajka. Te okazjonalne to w zasadzie nie wiemy, dlaczego się dzieją, dlaczego niektóre osoby padają ich ofiarami. Ale niemniej jednak takie zdarzenia mają miejsce. W 1986 roku w Szczecinie chyba miała miejsce bardzo podobna sytuacja do państwa incydentu. Tam również śpiące małżeństwo zostało zbudzone przez takie dwie istoty, które były przezroczyste. Wyglądały po prostu jak jakieś hologramy. I tam doszło do bardzo ciekawego incydentu, dlatego że wpływ psychofizyczny, w zasadzie wpływ na psychikę świadków podczas tamtego incydentu wyraził się w bardzo dziwnym zachowaniu tej pani. Ja pani podeślę potem materiał na temat tego zdarzenia, będzie sobie mogła pani ocenić. Rzeczywiście trudno jest ocenić, co się wtedy wydarzyło. Natomiast ten drugi incydent, kiedy pani wstała i czuła, jakby była we śnie, który był bardzo realistyczny, też jest problematycznym. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy było to nagłe odblokowanie wspomnień odnośnie tego, co się zdarzyło wcześniej, prawda? Czy był to drugi incydent?
Na pewno nie, dlatego że pierwszej nocy myśmy nie mieli pistoletu. Ja tutaj krzyczałam i ja to dokładnie pamiętam. Wiedziałam, że ten pistolet jest w szafce i dlatego krzyczałam strzelaj.
A czy jest pani w stanie powiedzieć, jak te postacie wyglądały, które się tam pojawiły?
To znaczy tak, na pewno były wysokie. To, co mnie zdziwiło, że były to wysokie postacie, dosyć takie jakby w szarości. Ja to wszystko, widziałam te postacie, jakby one były takie szare na twarzy, szare. Nie umiem określić rysów dokładnie, nie pamiętam tego. Pamiętam tylko, że miały coś miały z tyłu głów, bo ja zauważyłam to i potem tak próbowałam dojść, co to było, co ja widziałam, co one miały z tyłu głów, ale nie umiem powiedzieć w tej chwili co.
I rozumiem, że to całe zdarzenie wywołało u pani coś w rodzaju, powiedziałbym, silnego stresu, tak? Widok tych postaci, które tam stały. Ciekawe jest to, że one nie były zaangażowane w jakikolwiek sposób, nie wiem, w działania nad państwem, tak? Bo w większości takich przypadków to się odbywa w ten sposób, że ludzie są po prostu poddawani jakimś eksperymentom, a w waszym przypadku oni byli jakby na zewnątrz, tak? To też jest bardzo interesujące i nietypowe.
To znaczy oni byli w budynku?
Tak, wiem, tylko jakby byli poza sypialnią.
Tak, tak.
Czego oni mogli tam szukać? To też jest bardzo interesujące. No dobrze.
Ja mam takie wrażenie, że czegoś szukali, dlatego że ja to wrażenie miałam, że czegoś szukali w momencie, kiedy następnego dnia jakby byłam już całkowicie, jak ja mówię, trzeźwa, czyli nie śpiąca i tak dalej, jakby w pełni sił. I ja cały czas miałam wrażenie, że oni czegoś szukali. To miałam takie wrażenie.
Czy w czasie tego incydentu, po nim otrzymała pani jakiś, nie wiem, miała pani jakiś moment olśnienia, jakiejś nagłej wybuchu pasji, zainteresowania pewnymi sprawami? Zdarzyło się coś takiego u pani?
Nie.
Nie. Natomiast miała miejsce ta depresja, tak?
Tak, ja ewidentnie gdzieś tyle głowy, nie wiem, jakby w takim miałam takie poczucie, że to jest kara.
Że to jest kara, tak?
Tak.
No interesujące. Bardzo interesujące. Nie owijajmy w bawełnę. Jeżeli te incydenty są realne, to się dzieje. Nie jest pani pierwszą i ostatnią osobą, której się to przytrafiło. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co za to odpowiada. ani co to jest, ani co te istoty chcą, bo oczywiście moglibyśmy o tym dyskutować przez kilka godzin i dawać różne przykłady. U nas to jest niesamowicie rzadkie. To znaczy, ja podejrzewam, że to nie jest rzadkie, tylko ludzie o tym nie mówią, bo boją się o tym.
Wie pan, nie mówiłam na ten temat i jakby nie rozmawiałam kiedyś, znalazłam takiego pana, który publikował na portalu u Janusza Zagórskiego, pan Marek Kulik. I ja do niego zadzwoniłam, żeby porozmawiać, co on przeżył i opowiedzieć mu, bo chciałam komuś to opowiedzieć, kto coś podobnego przeżył i nie umie tego jakby w żaden sposób normalny wytłumaczyć. I on wtedy mnie prosił, żeby zrobić właśnie jakiś program, że nagrają, ale ponieważ my jesteśmy związani z takim sportem, gdzie jasność umysłu jest niezwykle ważna, bo mąż jest instruktorem nurkowym. Ludzie oddają w ręce nasze życie, że tak powiem, swoje, mają do nas zaufanie, więc no tak nie marketingowo byłoby na przykład mówić o tym, więc ja powiedziałam, że nie zgadzam się, nie ma mowy i jakby sprawę odłożyłam znów ad acta, a ponieważ w tym roku podjęliśmy decyzję, że kończymy z nurkowaniem, już jesteśmy w tym wieku, że już kończymy jakby tą działalność, no to ja wreszcie mogę to powiedzieć, tak? Bo już się nie boję, że ktoś powie, no tak, że z zawiatami nie będę szedł pod wodę.
Ja mogę pani przesłać kilka materiałów, z którymi się pani zaznajomi w tej kwestii, ale nie oszukujmy się. Nie ma jednoznacznego wyjaśnienia tego fenomenu. To znaczy, ja bym powiedział tak, to co pani czuje na jego temat, to jakie pani ma wrażenie, jak się do niego ustosunkowuje tak zupełnie wewnętrznie, jest prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem odnośnie tego, jakie ono ma, jakie to coś ma zamiary. To coś się nie liczy z ludźmi absolutnie. Pytanie tylko, czego to szuka, tak? Do tej pory nie miała pani...
Ale ja jeszcze powiem, bo dlaczego nas tak bardzo ten film właśnie przestraszył, czwarty? No bo ten ptak, który, ten gołąb, który w Nadarzynie, bardzo rzadko zdarza się, żeby gołębie były poza miastem. W mieście to jakby normalne, że lądują na parapecie i człowiek się nie zastanawia. Natomiast poza miastem to tak rzadko się pojawiają takie zwykłe gołębie. I fakt, że on tak regularnie przez całe wakacje spał nad naszymi głowami i w ogóle się nie bał nas, że ja mogłam do niego podejść i potrafiłam wyciągnąć rękę i być 20 centymetrów od niego, a on się tylko tak odwracał jakby bokiem i dziwnie na nas patrzył. My żeśmy się cieszyli, że ptak jest, tak lubimy zwierzęta i jakby nie mieliśmy, raczej nas to cieszyło, bawiło. I tej nocy, kiedy ja, wieczoru, kiedy ja oglądałam ten czwarty stopień, my już wtedy mieszkaliśmy gdzie nadal mamy mieszkanie, w Wilanowie. I mamy tam, nasza sypialnia była w takim jakby oszklonym, żeśmy taras adoptowali, oszklili go i tam była nasza sypialnia. I nigdy tam nie było szansy, żeby jakikolwiek gołąb przysiadł na naszym parapecie. A tej nocy, tego wieczoru właśnie nocował gołąb na parapecie. Więc jak mąż tam wszedł, mówi, słuchaj, mamy gołębia na parapecie. No to powiem szczerze, że ja się przestraszyłam i żeśmy spali w salonie.
Wie pani,
ale ciekawe, bo oczywiście to mogą być tylko, człowiek szuka w pewnym momencie tak zbiegów okoliczności, ale ja do państwa napisałam po tym teraz programie, który słuchałam, gdzie pan czytał fragmenty i odezwałam się dlatego. I jesteśmy w trakcie w domku w okolicach Kutna właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, nurkujemy nad jeziorem Bialum koło Płocka i 15 kilometrów dalej budujemy taki mały domek i mamy znów gołębia, który do nas przylatuje.
Wie pani, to przeświadczenie, że te wielkie oczy, które się pojawiają w wizjach niektórych ludzi uprowadzanych, wiąże się z tym, że podczas przeprowadzania właśnie regresji wiele z tych osób, albo inaczej, że wiele z tych osób, które były uprowadzane regularnie, oni twierdzili, że mają świadome wspomnienia lub sny, w których pojawiają się właśnie stworzenia o dużych oczach. I to było taka, to było takie wołanie podświadomości związane właśnie z tymi ukrytymi wspomnieniami, w których pojawiali się ci wielkogłowi i przede wszystkim wielkoocy abduktorzy, ci porywacze, kosmici, czy jak to woli, nie wiadomo, co to jest. Istnieje teoria, że oni co prawda wyglądają jak takie humanoidy pokraczne, chude, z wielkimi głowami, ale wiele osób twierdzi, że to jest tylko taka nakładka na naszą świadomość, że tak naprawdę to, co się rozgrywa w czasie abdukcji, to może być czymś zupełnie innym. I my się nie widzimy.
Tak, ja tylko dodam, że ja nie miałam wrażenia, że oni mają wielkie głowy, tylko że głowy jakby są normalne, tylko coś z tyłu głowy jakby im wystawało. Coś z tyłu głowy jakby wystawało.
Interesuje mnie tylko to, że w Państwa przypadku w zasadzie nie możemy mówić o takiej typowej abdukcji, jak właśnie z tego filmu Czwarty Stopień, ale o jakimś bliskim... A nie, oglądała Pani film Wspólnota kiedyś? Communion?
Nie. Proszę ja sobie... powiem szczerze, że rzadko oglądam w ogóle filmy takie
horrory typu, takie.
Horrorów, tak.
Jak będzie pani miała, jak będzie pani miała nastrój razem z mężem, to proszę zobaczyć sobie film, który się nazywa Wspólnota. On jest z roku 1989, jest oparty na bardzo znanej powieści człowieka, który przechodził przez to samo, tylko że u niego te wspomnienia na temat bliskich spotkań były ujawniane stopniowo. Jeżeli pani zauważy tam pewne paralele odnośnie swojej sytuacji, ja nie będę mówił, o czym to jest, bo nie chcę zdradzać. Ten film jest bardzo, bardzo fajny, ja go lubię, tylko i dla niektórych osób może być nieco nieprzyjemny, ale jest interesujący. W każdym razie kiedyś może uda nam się porozmawiać na żywo, jeżeli będę w Warszawie, bo całkiem niedaleko, znaczy no niedaleko, przy Domaniewskiej mamy redakcję Nieznanego Świata. Jak będziemy kiedyś, jak będzie pani kiedyś w stanie, to proszę dać znać, bo taka rozmowa w cztery oczy na pewno wiele pomoże. Ja prześlę pani pewne materiały. Oczywiście nie kończymy rejestracji tego przypadku, dlatego że wydaje mi się, że dotknęliśmy tylko pewnego elementu góry lodowej. Tylko pytanie teraz jest takie, czy wchodzenie w to głębiej pomoże, czy zaszkodzi? Bo to też jest ważne.
To znaczy, ja powiem, że był taki moment, że ja się tak bardzo przestraszyłam, że jakby w ogóle nie chciałam znów o tym mówić, tak? Ale po jakimś czasie przeszło mi i w tej chwili jakby trochę mniej się boję, nawet ale był taki moment, że się przestraszyłam.
A myśli pani, że może być tak, że w zasadzie to nie pani jest obiektem zainteresowania, tylko pani mąż? Czy u niego w rodzinie coś takiego było kiedyś? Czy słyszał takie opowieści?
Nie, mój mąż był w ogóle zawsze bardzo dużym...
Można być sceptykiem, a...
Ja zresztą wiele męża. Proszę bardzo.
Sławek, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Halo, tak, dobry wieczór.
Tak, my tutaj rozmawiamy z panią Jolą o tym incydencie bardzo interesującym, który miał miejsce. Wie pan, jest to taka kwestia bardzo delikatna. Nie możemy powiedzieć, że takie historie są przez kogoś wymyślone, tak, że to są jakieś ludzkie fanaberie, dlatego że jeżeli o tym mówią dziesiątki tysięcy ludzi, a wiemy, że mówią dziesiątki tysięcy, to coś jest na rzeczy i należy to badać. Odkryto bardzo wiele zbieżności związanych z tego typu doświadczeniami. Jedna z tych zbieżności dotyczy tego, że one rzadko kiedy występują, znaczy występują, ale rzadko, w sposób jednostkowy. To znaczy, jeżeli ktoś miał takie doświadczenie i je pamięta, to jest duża szansa na to, że on miał je już wcześniej, tylko ich po prostu nie pamięta. W tym celu można wykonać ową hipnozę regresyjną, o której mówił film Czwarty Stopień, ale jak tutaj mówiłem pani Joli, ona ma też swoje głębokie minusy. Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy dopuszczają się tego tajemniczego procederu, w którym państwo też prawdopodobnie brali udział, zaprojektowali go w taki genialny sposób, że my tutaj na swoim stopniu rozwoju nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się tam właściwie dzieje. Oni potrafią wedrzeć się albo w czasoprzestrzeń, albo w pewną lukę na granicy, nie wiem, snu i jawy, bo też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim poziomie to się odbywa. I w zasadzie, mimo że są, pozostawiają po sobie wspomnienia w ludzkich głowach, nie jesteśmy w stanie ich złapać za rękę, a nawet ta hipnoza w zasadzie też niewiele pomaga, bo ona z jednej strony potrafi wyekstraktować pewne wspomnienia, ale z drugiej strony może też doprowadzić do zupełnego zamazania obrazu i zupełnych przekłamań. Coś się jednak dzieje. I teraz takie pytanie do pana, czy jak pan odbiera to zdarzenie? Czy w podobny sposób to pan...
Dokładnie tak samo, jak powiedziała Jola.
To znaczy, odczuwał pan pewną, że tak powiem, wrogość bijącą z tej całej sytuacji, jakieś takie...
Znaczy... Tak. No, my byliśmy bardzo głęboko przekonani, że ktoś się do nas włamał po prostu. Bo było ostre światło, no tak jakby ktoś reflektorem świecił i tak dalej, prawda? Więc no to tak, no, takie pierwsze skojarzenie, tak? Jak ktoś tętni, to znaczy, że konie, nie? Więc, że to jest włamanie. No a potem jakbyśmy otworzyli drzwi i było ciemno, no to wszystkie włosy stanęły nam dęba.
Ej, jak się panu stosunkowuje do tej drugiej sytuacji, tej, której pani Jola miała wstać w nocy i zobaczyć te postaci?
To znaczy, Jola nie zmyśla żadnych rzeczy i całkowicie wierzę, no to nie jest osobą, która by cokolwiek konfabulowała czy oszukiwała, żeby zrobić wrażenie, tak? Na kimś. Po prostu jak mówi, no to tak albo było, albo tak odczuwała, że tak jest. Aczkolwiek ze snami to jest też różnie, nie? Bo niektóre się wydają bardzo realne.
Takie jeszcze jedno pytanie do pana, czy w pana rodzinie nie było takich podobnych przypadków? Czy
nic o tym nie wiem.
No
nic o tym nie wiem. Nic o tym nie
Dobrze.
Nie mówię, że nie było, po prostu nic o tym nie wiem, tak?
Zrobimy tak. Ja na dzisiaj już kończymy. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Z naszej strony na chwilę obecną to wszystko. My będziemy się kontaktowali z panią Jolą. Ja tam, nie wiem, czy jest pan tym zainteresowany. Ja podeślę kilka interesujących materiałów, które...
Oczywiście. To może ja oddam Jolę, bo Jola jakby pilotuje tę sprawę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję, pozdrawiam.
Tak, jestem.
Tak, pani Jolo, my na dzisiaj kończymy. Dziękujemy bardzo za to
zgłoszenie.
Dziękuję
również.
Będziemy się kontaktować. Ja znajdę sobie ten mail do pani i wyślę pani kilka interesujących materiałów związanych z tym zjawiskiem. Mam też parę książek. Nie wiem...
Chętnie przeczytam. Tak, bo być może coś znajdę takiego, co również ma...
A mogą to być książki po angielsku?
Analogie. Nie, niestety. Nie? Angielski na tyle nie.
Jest jedna książka, której niestety nie posiadam w PDF-ie, która jest bardzo ważna, a to tam wyślę tytuł. Można ją sobie bardzo łatwo znaleźć w internecie, w antykwariatach. Także ja te materiały jakoś tam zgromadzę i pani prześlę. Zobaczy pani, że są ludzie, którzy przeżywają coś podobnego i również nie mogą sobie z tym dać rady. Ja stwierdzę wprost, że nie mamy odpowiedzi na to, co to jest i co gorsza, to coś może kiedyś wrócić. Nawet jest możliwe, że wcześniej już ingerowało jakoś w wasze życie, tylko tego po prostu nie pamiętacie. Czy to jest złe? Raczej nie. Raczej nie.
Nie bać się. Znaczy,
łatwo jest powiedzieć, co nie bać.
Ja mam dystans. Mam ten duży. Dlatego, że ja, moje odczucie było przerażenie. To nie była radość, to nie było coś takiego, że ciekawość, to było przerażenie.
Nigdy nie ma tak, że... znaczy nie ma w ogóle recepty na to, jak sobie z tym poradzić, tak? Można tylko... Jakakolwiek radość, jaką można z tego czerpać, to chyba jest tylko taka, że się zostało wybranym do programu, który nie wiadomo, co ma na celu.
Czym jest.
Tak, i tak naprawdę równie dobrze możemy być, nie wiem, wybrańcami tych istot, jak i królikami doświadczalnymi.
Tak.
Bo to też jest tak, wie pani, że jest taki ogromny kontrast między takim życiem codziennym, kiedy sobie pracujemy, jemy obiady, funkcjonujemy, a takimi wydarzeniami. I one wyrywają nas absolutnie z tej codzienności i każą zwracać uwagę na jakieś aspekty, które czasami są nam obce i czasami po prostu przerażają. Ale ja myślę, że trzeba wszystkim się nie bać, dlatego że fizycznie od strony tego zjawiska nic nikomu nie grozi. To znaczy nie było jeszcze tak, żeby ktoś ucierpiał na tym fizycznie, tak? Żeby coś się komuś stało fizycznie. Natomiast najgorsze jest to, że ten fenomen, czymkolwiek on jest, czymkolwiek jest spowodowany, on oddziałuje na psychikę bardzo mocno. Nie wiedzieć czemu.
Jest tak... Na pewno jest to zdziwienie, takie ogromne zdziwienie, co doświadczyłem, czego coś jest, co to było.
Nie wiem, czy jest pani osobą religijną.
Nie.
Niektórym osobom ponoć pomaga coś w rodzaju modlitwy. Nie mówię, ja też nie jestem osobą religijną, ale słyszałem o tym, że niektóre osoby znalazły tam jakieś ukojenie. Brzmi to głupio i dziwnie, wiem, ale ponoć działa. W ogóle poruszamy się w kwestiach, które dla osoby, która by nas słuchała z boku, brzmią jak jakaś totalna szarlataneria. Natomiast no, nie oszukujmy się, to jest, to się dzieje. To się dzieje i nic nie jesteśmy w stanie z tym niestety zrobić. To jest cały problem. Dobrze.
Ja powiem szczerze, że przed tym, co nam się przytrafiło, to ja to jakby no, czasem słyszałam, no bo to trudno nie słyszeć, ale zawsze traktowałam jako ta ciekawostka, no przerywnik na sezon ogórkowy. Nawet jak robiłam programy z Wandą Korzarzewską, to traktowałam to raczej jako właśnie taki sezon ogórkowy. I powiem szczerze, że nie wyobrażałam sobie czegoś, że ja sama stanę z tym pytaniem. Że to było dla mnie zaskoczenie, że sama musiałam sobie zadać pytanie, co mi się przytrafiło.
Mam jeszcze taką prośbę, bo tutaj czasopismo Nieznany Świat, w którym pracuję, ono po prostu zbiera takie relacje, publikuje takie relacje. Tam chyba z 3 lata temu opublikowaliśmy bardzo ciekawą historię pewnego mężczyzny z południowej Polski, który przeżył coś podobnego jako dziecko w towarzystwie grupy kolegów. Ja pani podeślę ten materiał również. I teraz mam takie pytanie, czy ja mógłbym tą treść tej pierwszej zgłoszonej relacji zamieścić w naszym magazynie, w tym...
Jak najbardziej, proszę swobodnie...
Oczywiście anonimowość jest gwarantowana.
Materiałem.
Dlatego, że chcemy zwrócić uwagę na to, że to się cały czas dzieje i zachęcić też inne osoby, by się czymś takim z nami dzieliły. Ewentualnie jeszcze namyślę się nad tym i skontaktuję się z panią, żebyśmy może mogli z tego materiału zrobić jakiś większy, coś większego. To jest naprawdę bardzo interesujące i godne utrwalenia w annałach polskiej ufologii. Także proszę się nie bać, pani Jolu, przede wszystkim tego. Pamiętać, że to może wrócić mimo wszystko.
Coś to dam znać, jeżeli znów coś się przytrafi nam.
Ja jestem w ogóle pewien, tak na 50%, że pewną rolę w tych zjawiskach odgrywa sfera parapsychiczna, to znaczy zdolności ludzkiego umysłu do penetracji pewnych wyższych częstotliwości, gęstości, jak to sobie kto nazywa. To znaczy byle kto po prostu nie wchodzi z tym w kontakt.
Znaczy ja może jeszcze tylko powiem, bo to może też być ciekawe. Ja mam taką dużą zdolność porozumienia ze zwierzętami. Potrafię, od razu wyczuwam na przykład, że zwierzę jest chore, niezadowolone. Potrafię wyśnić śmierć naszego zwierzęcia. Jak mieliśmy na przykład zwierzę, to potrafiłam wyśnić wcześniej śmierć, że to zwierzę od nas odejdzie i niestety tak się stało. A takim już bardzo ewidentną rzeczą było, kiedy obudziłam się właśnie tam w Nadarzynie, usiadłam na łóżku i mówię do męża, mówię, słuchaj, śniło mi się, że pies sąsiadów, Ciupów, zaatakował Anię. Na szczęście uciekła. I w tym momencie słyszymy wrzask kota,
czekanie psa, wyglądamy przez okno i jest dokładnie ta scena.
Niesamowite.
Ale to tylko co do zwierząt.
A ma pani teraz jakiegoś psa? Ja pytam, bo bardzo lubię.
Ja też, ale niestety mam straszną astmę, jeżeli
ja
chodzi
o... Ja mam z kolei uczulenie na koty całe życie. Chociaż swego czasu miałem te koty, jakoś tam z nimi żyłem nawet. No, ale teraz jak wystarczy, że dotknął kogoś kota, to od razu to samo mnie bierze.
Problem.
Tak. Ale na szczęście nie i mam dwa. Jednego takiego młodego nawet. Troszeczkę głupkowaty jeszcze jest, ale myślę, że się wyrobi. Natomiast
niestety bardzo chciałam mieć i próbowałam mieć, ale kończy się to zawsze u mnie potwornymi atakami.
Z tym starszym psem, którego mam, to taki 12-letni już owczarek niemiecki Suka. On jest, no już teraz jest bardzo stary, powiedziałbym, że wręcz na wykończeniu. Ale też się wiąże taka fajna historia, tutaj gdzie mieszkam jest taki obszar, są Sokole Góry, Jurek, Lekosko-Częstochowska, są takie Sokole Góry, taki rezerwat przyrody, taki wielki las, porośnięte pagórki. Tam przebiega, jak to się mówi, okop. I to jest takie miejsce uważane tutaj za takie trochę nieprzyjazne. Znaczy jak się tam pójdzie, tam po prostu czuć, że z nimi. Ja pamiętam, jak ten mój pies był mały jeszcze, no to miał może rok, i pierwszy raz poszliśmy w tamto miejsce. To się też tyczy tych wystraszonych pani psów. Poszliśmy w tamto miejsce i byliśmy może jakieś 500 metrów od tych okopów, bo to jest takie miejsce, gdzie tam się pojawiają jakieś tam światła, jakieś tam takie legendy miejsca. Rzeczywiście jest tam niemiło. Ten pies stanął, zaczął płakać, łzy mu się zaczęły lać dosłownie, i nie poszedł. On nie pójdzie, usiadła, zaczęła mnie szarpać, nie pójdzie tam i koniec. Musieliśmy wrócić. Bardzo interesujące. Potem żeśmy tam raz poszli, ale nie zapomnę tej reakcji. Po prostu łzy kapały jak grochy, wie pani. Ja byłem zszokowany tym, że pies może w ten sposób zachowywać. No, to było szokujące. Ale nie stanęła, nie poszła i to było absurdalne. To był po prostu las, tam nic nie było. To jest zwykle.
Tak, człowiek ma zwierzę, to doskonale wie, jak się ono zachowuje, dlatego nas bardzo zdziwiła reakcja psa i to, że one się tak były przerażone i tak strasznie się trzęsły. To i mało tego, jak one się położyły na tych właśnie kocach, jakim rozłożyłam na tarapoć, to zamiast tej radości, że są wreszcie w domu, nie w garażu, żeśmy samochodu nie chowali, oddaliśmy im po prostu cały garaż do dyspozycji, ale one chciały być z nami. To jak sfinksy dosłownie leżały i nie ruszyły się do rana, dokąd słońce nie zaczęło wchodzić przez okna, nawet o pół centymetra. Po prostu leżały jakby były zastygły.
To jest w tej samej pozycji. Znamienne bardzo. No dobrze. Pani Jolu, to dziękujemy za poświęcony czas. Ja tam niebawem się odezwę z tymi materiałami. Proszę sobie zobaczyć tą wspólnotę. Ciekawy film, naprawdę. Chociaż nie polecam na noc. Także wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pozdrawiam.
Również.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
Była to całość rozmowy, jaką w czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy ze świadkami tych wstrząsających wydarzeń. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Mówią Świadkowie oraz w kolejnych audycjach emitowanych na antenie Radia Paranormalium. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl radio@paranormalium.pl Skype radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 530 620 493 530 620 493 W razie gdyby po drugiej stronie połączenia telefonicznego nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a bądź nagrania wiadomości głosowej. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Ponadto wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.